Ryzyko zwiększa cenę aplikacji. 29 listopada 2011 000. Sektor publiczny przepłaca za zamawiane aplikacje, bo nie bierze pod uwagę wszystkich czynników wpływających na ich cenę. Do wysokich cen oprogramowania przyzwyczailiśmy się jak do wysokiej ceny benzyny czy cukru. Różnica jest jednak taka, że o cenach oprogramowania nie mówi się codziennie w wiadomościach i nie opisuje w prasie. Co Kowalskiego mogą obchodzić miliardowe wydatki państwa na informatyzację ZUS-u czy innego systemu dla ministerstwa? No, właśnie. A przecież Kowalski za to zapłaci swoimi podatkami. Są to opłaty pośrednie, ale zawsze przenoszone na tegoż Kowalskiego. Pomimo wielu prób podejmowanych przez słownikowych informatyków z całego świata, trudno znaleźć jedną, właściwą definicję oprogramowania. Możemy podzielić aplikacje na kategorie i dopiero wtedy próbować je określać. Istnieją aplikacje webowe i desktopowe, darmowe i komercyjne, pudełkowe nazywane również półkowymi i te dopasowane dla konkretnego klienta czy raczej konkretnych wymagań. I właśnie tym ostatnim, niedostępnym dla oczu zwykłego zjadacza chleba, za to wysysającym pieniądze z jego kieszeni, chciałbym poświęcić poniższy wywód. S. 176365. Co wpływa na cenę? Aby oprogramowania powstało, potrzebujemy następujących elementów: ul. Programisty lub osoby, która potrafi tworzyć kod średniku ili komputera, monitora, klawiatury, myszy, sprzętu średniku ili programu do interpretacji lub kompilacji kodu. ul. Do jednego programisty, który jest faktycznym wytwórcą oprogramowania. Podłączonych jest jednak wiele innych ról projektowych na tzw. pierwszym kręgu osoby, które je wypełniają, wspierają programistę w jego działaniach. Realnie rzecz ujmując, półprodukty dostarczane przez analityka, testera, projektanta, administratora środowisk, kierownika projektu i kierownika jakości nie niosą ze sobą dodatkowych korzyści materialnych. Jeśli nie sprzedajemy planów, przypadków testowych czy projektów, to teoretycznie ich praca jest kwiatkiem do programistycznego kożucha. Czy programista może wytworzyć kod bez tego wsparcia? Jest to prawdopodobne. Czy programista jest w stanie wytworzyć wartościowy kod bez ludzi z pierwszego kręgu? Nieprawdopodobne. W takich okolicznościach możemy spokojnie powiedzieć, że wartość dostarcza zespół. Koszt działania zespołu jest kosztem wytworzenia oprogramowania. Ludzie ci organizują pracę i wskazują, co musi zostać wytworzone. Przecież gdyby nie sprzedawca produktów, to nikt by tych produktów nie kupował. Czy są niezbędni? Absolutnie tak, ale tylko pod warunkiem, że wspierają osoby będące na najniższym poziomie operacyjnym, czyli programistów. Koszt pracy programisty jest znikomy w stosunku do tego, ile klient, znajdujący się w zewnętrznym kręgu, za nią zapłaci. Wyższy koszt końcowego produktu bierze się nie tylko z tak zwanych kosztów operacyjnych najmu powierzchni biurowych, pracy najemnej, amortyzacji sprzętu itd., ale oczywiście również z marży, jaką właściciele firmy sobie za produkt zażyczą. Marża jest właściwym zyskiem i do jej zasadności nie powinniśmy mieć pretensji, o ile jest wysokość, nie jest nieuczciwa. 10%, 20% to kwota, która wydaje się uzasadniona względem kupującego oprogramowanie. Jeśli jednak rośnie, to możemy podejrzewać próbę wykorzystania przez firmę swojej pozycji na rynku praktyki monopolistyczne. Podkreślmy, sumując koszty operacyjne, w tym pracę programisty oraz marżę, powinniśmy otrzymać ceny produktu. Czy na pewno? Niestety, nie. Nagle okazuje się, że do ceny doliczane są koszty, które wykraczają poza zdefiniowane przez nas obszary. Koszty, które doprowadzają do sytuacji, kiedy oprogramowanie kosztuje tak dużo, że aż trudno w to uwierzyć. S. 176366. Za co naprawdę płaci państwo? Na cenę oprogramowania składają się dziesiątki i setki czynników, z których każdy może podnieść jego końcową cenę, szczególnie w sytuacji oprogramowania zamawianego przez administrację publiczną. Czy składniki wymienione powyżej są jedynymi wyznacznikami wysokiej ceny oprogramowania wytwarzanego na zlecenie państwa polskiego? Oczywiście nie. Wśród powodów, dla których oprogramowanie jest drogie, można wymienić skomplikowaną i czasochłonną procedura zamówień publicznych. Po stronie wykonawcy oprogramowania wiąże się to z przypisaniem praktycznie całego zespołu do czytania, analizowania i przygotowywania oferty. Wielokrotnie w działania ofertowe muszą być zaangażowane kosztowne osoby, takie jak prawnicy czy konsultanci wszelkiego rodzaju. Koszty te oczywiście pokryje zlecający ili ludzie. Aby wygrywać przetargi, firmy muszą spełniać czasami niezrozumiałe wymagania, na przykład zatrudnianie osób z danym poziomem uprawnień dostępu do informacji niejawnej albo z certyfikatami zarządzania projektami. Choć te osoby mogą być rzadko wykorzystywane operacyjnie w samym projekcie, to koszty ich pozyskania również kształtują końcową cenę. Ili wcześniejsze doświadczenia, aby startować w przetargu i mieć realne szanse na zamówienie. Podmiot wykonujący oprogramowanie musi mieć doświadczenie z podobnymi systemami w przeszłości. Jeśli takich firm nie jest dużo, a jak wiemy, duże zamówienia publiczne w Polsce to domena 4-5 firm, to mogą one dowolnie kształtować ceny. Szczególnie jeśli na rynku znajduje się jedynie jeden podmiot, który spełnia określone wytyczne. Wtedy cena monopolisty jest ceną ostateczną. Ili specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana SIWZ-em, to specyfikacja wymagań dla systemu, który ma powstać. Jeśli jej założenia są zbyt mało precyzyjne, zmuszają wykonawców do przerzucenia na zlecającego części ryzyka. Oznacza to, że podmiot startujący w przetargu spodziewa się kłopotów z odbiorem, na przykład. Procedura przeprowadzenia testów akceptacyjnych nie jest dobrze opisana i dodaje do końcowej ceny ekstra stawkę wynikającą z szacowanego ryzyka na wypadek takiego zdarzenia. I cena, wpływ na cenę ma budżet zlecającego. Rozpoczynając przetarg, dana instytucja przygotowuje swoją własną wycenę kosztów powstania systemu. Jeśli wstępna wycena zlecającego jest precyzyjna, czyli podmiot jest świadomy, ile chce zapłacić za oprogramowanie, łatwo udaje się znaleźć wykonawcę. Czasami zdarza się jednak, że cena jest wyssana z palca. W przypadku niedoszacowania powoduje to, że wykonawcy proponują ceny znacznie wyższe, czego następstwem jest unieważnienie przetargu. Gdy zaś cena jest za wysoka, dostawcy chętnie zgadzają się na wytworzenie systemu po zawyżonych kosztach. W rzeczywistości istnieje jeszcze więcej czynników wpływających na końcową cenę oprogramowania. Część z nich jest jawna, jak chociażby te wymienione powyżej, część niejawna, a części lepiej, żeby w ogóle nie było. Na przykład nielegalny lobbying, S. 176367. Czy oprogramowanie może być tańsze? Oczywiście, że oprogramowanie może być tańsze. Co więcej, może być naprawdę tanie w stosunku do tego, co płaci bezpośrednio państwo, a pośrednio każdy z nas. Czynniki obniżające cenę oprogramowania to 1. Świadomość wytworzonego produktu po stronie zlecającego. Co chcemy zrobić, jak chcemy to zrobić i dlaczego chcemy to zrobić? Odpowiedzi na te proste pytania powinny ułatwić komunikację z wytwórcą i samą definicję wymagań. 2. Lepsza specyfikacja wymagań. Bardziej staranny i precyzyjny SIWZ pomoże wykonawcy trafniej wycenić produkt i nie dodawać zawyżonych składników ceny zorientowanych na pokrycie ewentualnego ryzyka poprawek w wymaganiach lub zmiany wymagań. 3. Uproszczone procedury zamówienia oraz czytelne i jasne zasady. Większa kontrola w wydatkowaniu państwowych pieniędzy jest dobra, ale czy naprawdę musimy doprowadzać to do granic absurdu? Trudne procedury przetargowe czy rozciągnięte w nieskończoność procedury odwoławcze hamują ważne społecznie projekty informatyczne. Po co funkcjonują organizacje takie jak Najwyższa Izba Kontroli czy Centralne Biuro Antykorupcyjne? Zostały powołane do patrzenia na ręce władzy i pilnowania uczciwości przetargów. Procedury plus działania instytucji kontrolnych powinny wspomagać procesy zakupowe, a nie je opóźniać. 4. Dopuszczenie mniejszych podmiotów do zleceń. Aktualne procedury faworyzują duże firmy. Czy naprawdę musimy i powinniśmy stawiać na rozwój największych, skoro w kolejce czeka wiele firm gotowych zrobić ten sam produkt taniej i lepiej? 5. Korzystanie z gotowych i tanich rozwiązań. Na najniższym poziomie możemy powiedzieć o wyposażeniu stacji roboczych. Oprogramowanie Windows jest popularne, ale i drogie. Czy naprawdę do obsługi prostych aplikacji potrzebujemy pełnego Windows 7 zamiast rozwiązań tańszych, takich jak Linux? Czy pakiet biurowy milisekundy Office musi być wymagany, skoro do utworzenia dokumentu wystarczy darmowy OpenOffice? Dla aplikacji internetowych i intranetowych też istnieją dziesiątki rozwiązań otwartych i darmowych. Nie musimy za każdym razem tworzyć CMS-a Content Management System od nowa. Podobnie jest z systemami do zarządzania dokumentacją, w tym jej obiegiem, księgowością, zasobami ludzkimi i każdym innym typem aplikacji zamawianych przez administrację państwową. 6. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia z poprzednich projektów. Jeśli dostawca ma lub miał kłopoty z dostarczeniem produktu na czas w przeszłości, to możemy się spodziewać, że może mieć podobne problemy aktualnie. Stworzenie ogólnokrajowej bazy wymiany informacji o wykonawcach i dostawcach może wskazać nam tych najbardziej godnych polecenia. Powyższe propozycje nie są niczym nowym. Są one od lat podnoszone na różnych forach i przy okazji kolejnych zamówień. Niestety, do tej pory ten głos jest wołaniem na puszczy. Warto więc wciąż jeszcze te postulaty powtarzać.